Pulsar. Jest nauką i jednocześnie sztuką. Zajmuje się między innymi organizowaniem przestrzeni używanej przez człowieka. Jest też sposobem rozplanowania miast i osiedli ludzkich oraz włączeniem ich w istniejący układ infrastruktury i przyrody. Marek Borowiec, dobry wieczór. Rozmawiamy dziś oczywiście o architekturze. Szczecin jest regionalnym ośrodkiem akademickim, któremu do tej pory nie udało się zbudować wyraźnej dzielnicy akademickiej. Władze miasta nie określiły też nawet wizji rozwiązania tego problemu w najbliższych latach. Pulsar. Magazyn Pulsar powstał dziś przy współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym. Pulsar. Impulsem do naszego dzisiejszego spotkania jest wizja naukowców, architektów poświęcona projektom nowego miasta akademickiego. Państwa i moimi gośćmi są dziś pracownicy Zakładu Urbanistyki Uczelni, profesor Waldemar Marzęcki, dr Klara Czyńska i dr Paweł Rubinowicz. Panie profesorze, zacznę, jeśli pan pozwoli. Nasze spotkanie trochę nietypowo, bo od pytania, czy marzenia mają szansę na spełnienie?
Z marzeniami nie jest tak źle, gorzej jest z czasem.
Dlaczego zapytałem o marzenia? Już się tłumaczę, bo rozmawiamy o miasteczku, właściwie o kampusie akademickim, ale to jest, mimo że rozrysowane, to jednak marzenie.
No tak, nie wszystkie marzenia się mogą tak szybko spełnić. Rzeczywiście to jest coś, co dotyczy nie tylko, wydaje się, tej sfery akademickiej, ale to dotyczy też dynamiki miasta jako takiego, więc to jest bardziej złożony proces.
Ale jeśli nie będziecie jako architekci rozrysowywać tego, co tkwi w waszych głowach, no to nigdy się nie zmieni.
Nie, to oczywiście, że tak. I pod tym względem to nasze marzenia się dość dobrze sprawdzają. Projektów na temat właśnie kampusu uniwersyteckiego już sporo jest, ale potem...
Co dalej, tak?
Właśnie. To jest kwestia wizji miasta, to jest kwestia dynamiki miasta.
No i pieniędzy.
Myślę, że na początku musi być chęć, a potem można myśleć o pieniążkach. Znam kilka takich przykładów miast, czy też organizacji, żeby powiedzmy tak troszeczkę zawęsić, gdzie nagle pieniądze się pojawiają i nie wiadomo, co z nimi zrobić. Na przykład trzeba mieć chęć i trzeba mieć wizję, a nie odwrotnie, pieniądze i potem się zastanawiać, co z tym zrobić. A akurat nam w Szczecinie to nie grozi, że my pieniądze na nas czekają. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że mamy za mało inicjatywy, żeby te pieniądze zdobyć.
Znam też miasta takie, w których zostały wyburzone całe dzielnice, po to, żeby zbudować coś nowego, ciekawszego. A u nas w Szczecinie właściwie każdą kamienicę chroni się, bo jest wpisana do listy zabytków, albo jak nie jest wpisana, no to za chwilę może być.
Myślę, że w naszym środowisku, jak zresztą i w całym społeczeństwie, jest wiele poglądów na ten temat. My akurat tutaj w trójkę, jak siedzimy, to nam to nie przeszkadza, a wręcz inspiruje. Dlatego, że my jesteśmy raczej z tej grupy naukowców, którzy badają, zajmują się i próbują to jakoś w życie wprowadzić na zasadzie ewolucji, a nie rewolucji. Każdy rozwój, czy to dotyczy przestrzeni miejskiej, czy to dotyczy jakiejkolwiek innej dziedziny, wydaje nam się, że jest racjonalniejszy, jeżeli jest, że rozwija się na podłożu czegoś, co jest wartościowe z przeszłości, a nie nagle zrywanie i tworzenie czegoś nowego. W pewnych momentach zapewne jest to słuszne, ale to jest rewolucja, to jest coś, co w pewnym momencie się wymyka czasem spod w ogóle jakiejkolwiek kontroli i może przynieść może czasem i więcej strat niż zysków, ale tego oczywiście nikt do końca tak nie wie. Bezpieczniejszą drogą i wydaje mi się bardziej jednak taką do przewidzenia i bardziej chyba, wydaje mi się, to powiem to na własne ryzyko, wartościowszą, to jest jednak chyba ewolucja. To znaczy, wydaje mi się, nam przeszłość, budynki, kultura, zwyczaje nie przeszkadzają, a wręcz są inspiracją.
Pan profesor użył tutaj takiego sformułowania dotyczącego waszych prac badawczych, czyli to nie tylko rysowanie tej przestrzeni, która później może zaistnieć.
W naszej pracy zajmujemy się przede wszystkim właśnie analizą tej struktury istniejącej, czyli tego, co w mieście jest i na bazie tych analiz, które przeprowadzamy, potem staramy się pewne wytyczne czy wnioski wyciągać do przyszłych projektów czy do rzeczy, które można w przyszłości zrealizować.
To samo dotyczy kampusu akademickiego, o którym będziemy za chwilę rozmawiali?
Tak, jak najbardziej. To jest w strefie naszych zainteresowań. To znaczy takie badanie struktury miasta, w której odnajdujemy pewne wolne przestrzenie, w których miasto może się rozwijać, w których powinno się rozwijać, żeby ta struktura była gęstsza, żeby była bardziej intensywna, żeby miasto się nie rozrzedzało na suburbia, tylko właśnie skupiało się w centrum. Także są to działania jak najbardziej, wydaje się, poprawne i też takie bliskie naszemu sercu.
Szczecin zawsze słynął z tego, mówiło się, że jest to miasto zieleni. Czy w tę zieleń też można się wkomponować tak, żeby to wszystko pasowało?
Zdecydowanie tak. Kształtowanie złożonych kompleksów zieleni jest podwyższa zdecydowanie wartość tej przestrzeni. Myślę, że nawet w przypadku Nowego Miasta można takie wartości dostrzegać i poszukiwać ich.
A w Starym Mieście tej zieleni no jeszcze rzeczywiście trochę zostało.
No tak, natomiast no, tutaj w przypadku Szczecina szczególnie istotne są te ukształtowania parkowe Parku Kasprowicza, co jest pewnym ewenementem w skali Polski w ogóle. Taka przestrzeń jasnych błoni i tego typu rzeczy trzeba odpowiednio zauważyć i kształtować. No proszę wziąć pod uwagę, że będzie kiedy założenie jasnych błoni powstawało, to przecież jak daleko trzeba było wybiegać tą wizją, żeby tą przestrzeń w tym momencie zarezerwować, włączyć od zabudowy. Kształtując miasto dziś, musimy też taką perspektywę zachowywać.
A trochę grzechów powojennych, jeśli chodzi o przestrzeń miejską, chyba jednak Szczecinie mamy. Jeszcze mamy.
To widzę, że pan bardzo optymistycznie patrzy, dlatego że słowo trochę grzechów to jest chyba leciutko dyplomatycznie określone, dlatego że niestety popełniliśmy całą masę grzechów, wydaje się, że troszeczkę za dużo, zwłaszcza jak na tą jakość przestrzeni miejskiej, którą zastaliśmy. Oczywiście ona jest tak doskonała, bo całe centrum miasta to z przełomu XIX i XX wieku broni się nawet przy tym bardzo chaotycznym odbudowaniu po zniszczeniach wojennych.
No tak, wśród pięknych secesyjnych kamienic stoją wieżowce, pudełka.
Ale też i inne mamy przykłady, na przykład niekoniecznie zburzeń, ale też w latach 60. w pewnym momencie pojawiły się pieniądze na to, żeby troszeczkę odnowić, troszeczkę może zrewaloryzować, to może za daleko powiedziane, ale po prostu tak troszeczkę odświeżyć część Śródmieścia i między innymi na przykład przy Placu Kościuszki mamy budynki, które tak jakoś tak dziwnie, takie łysawe troszeczkę są. Okazało się, że po prostu w tamtych czasach zbijano właśnie ten detal i były takie wytyczne, zbić zbędny detal architektoniczny przy odnawianiu kamienic, więc nie tylko poprzez fakt, że było puste miejsce, gruzowisko i trzeba było coś na tym miejscu zbudować, no i mogło być zbudowane w stylu bardziej współczesnym, chociaż Plac Lotników został zabudowany jeszcze w stylu socrealistycznym, mało kto w ogóle nawet orientuje.
MDM-u warszawskiego.
Dokładnie. I ten początek był całkiem niezły. Potem się zaczęło robić gorzej, kiedy zaczęły się pojawiać bloki. Ale też i w ramach tej istniejącej struktury ta dewastacja w postaci zbijania właśnie detalu, traktowania od jakichś 20, może 20 kilku lat w ogóle ten obszar jest traktowany jako obszar pod ochroną, bo tak to i z secesją był kłopot, bo to też było uważane za jakiś taki kiczowaty troszeczkę styl.
Ja powiem panu, to anegdota, ale prawdziwa. Miałem przyjemność poznać osobiście pana Franciszka Starowiejskiego przy jego galerii w Kazimierzu Dolnym. Kiedy się przedstawiłem, powiedziałem, kim jestem. Tu muszę przemilczeć pewne słowa, które pan profesor wypowiedział, ale najogólniej rzecz mówiąc, bardzo skrytykował trasę zamkową, która się w taki sposób dziwny wpisała w tę przestrzeń między tarasami Hakena a Zamkiem Książąt Pomorskich. To też ta scheda przecież.
Tak, tak. Na dodatek wygrał konkurs Mistrz Mój. No, moi tutaj współpracownicy go nie znali. Są za młodzi, ale to profesor Dąbrowski, który przyjechał z Wrocławia, był dziekanem architektury wrocławskiej. On wygrał konkurs właśnie na przeprawę zamkową i ona szła zupełnie inaczej. Ona szła przez Wyspę Grodzką, omijała centrum, ale już w tym czasie był chyba już zatwierdzony projekt gdański, który zajął chyba, o ile pamiętam, trzecie albo czwarte miejsce i tak jak to w tych konkursach bywało, pierwsze miejsce pierwszym miejscem zrealizowali czwarte czy tam któreś, już nie pamiętam, które to miejsce. I po prostu, to miał być tranzyt na Police, który trafiał w sam środek miasta i nie wiadomo, co z tym zrobić, do dzisiaj nie wiadomo.
Można poprawiać tego typu przestrzenie?
No właśnie ostatnio, jak mówiliśmy o trasie zamkowej, przyszła mi na myśl wizyta Hansa Schliemana, architekta Berlina, przy okazji festiwalu właśnie nas odwiedził i miałem przyjemność też z nim spacerować po Szczecinie. Jedna z jego właśnie kluczowych obserwacji dotyczyła trasy zamkowej. No, że właściwie gdzie jest to centrum Szczecina i że tego centrum Szczecina trzeba szukać w obszarze staromiejskim, katedra, Plac Dowału Chorobrego i tak dalej. Natomiast trasa zamkowa jest ewidentną dysharmonią w tej przestrzeni i jest trochę tak, że my przyzwyczajamy się do tej wizji i jakby ją w pewien sposób akceptujemy, natomiast być może trzeba właśnie wybiegać w przyszłość i starać się szukać takich rozwiązań, w których tego typu przeszkody wydawałoby się nie do usunięcia, usuwamy.
No to jeszcze wspomniany już chyba dzisiaj przeze mnie hotel Arkona był takim przykładem
świętej pamięci
hotel Arkona. I ja bym jeszcze przytoczył pobliże Placu Kościuszki, o którym powiedział pan profesor, nie wiem czy pani przyzna mi rację, tam wśród tej secesyjnej zabudowy powstał pierwszy w Szczecinie wieżowiec 10-piętrowy. Dla mnie do dzisiaj wygląda to fatalnie. Ja się nie mogę pogodzić z takim złamaniem starej architektury.
Tak, z taką słynną drabinką z balkonami, tak, tak. Myśmy swego czasu w ramach przygotowywania studium wartości krajobrazowych Szczecina też dość mocno się na tym budynku skupiali, ponieważ on w widoku z 26 kwietnia zasłania wieżę katedry. Jest to taki ewidentny przykład właśnie dewastacji krajobrazu przy pomocy obiektu wysokiego.
Moglibyśmy o tych wysokich budynkach powiedzieć bardzo dużo, ale akurat te chyba krajobrazu specjalnie tego pięknego secesyjnego Szczecina nie zepsuły, no, słynne Leningrady. One zostały pobudowane na piaskach, na górach piaskowej. Jako dziecko się tam kiedyś bawiłem.
Zepsuły.
Zepsuły jednak?
Zdecydowanie zepsuły, bo właśnie patrząc z Placu Kościuszki, w ogóle z całej osi, to w tym jeden z głównych ulic Szczecina, to mamy unikalną zupełnie sytuację, że z samego centrum miasta możemy obserwować właśnie między innymi osiedle Przyjaźni na wzgórzu, a przed nim jest tak zwane przedpole widokowe i jakby nową strukturę urbanistyczną możemy oglądać z samego środka miasta dzięki różnicom wysokości. Jak sobie popatrzymy w kierunku kościołów, prawda, dwóch, tam jest Plac Zwycięstwa i potem jeszcze katedrę widzimy piękne wieże, a patrzymy w drugą stronę zbiór szaf płaskich. Więc między innymi też myśmy tworzyli taki model wirtualny Szczecina, który był bardzo takim współczesnym narzędziem do badania przestrzeni, gdzie procedury, które tam zastosowaliśmy, ci oto młodzi ludzie tutaj w sposób niezwykle twórczy oprogramowanie przystosowali do zupełnie unikalnych badań nad przestrzenią i to pozwala na pokazanie konsekwencji nie tylko oczywiście zabudowy niskiej, ale właśnie wysokiej. Myśmy mieli takie zadanie też w Szczecinie. Miasto nam zwróciło się do nas, żebyśmy odpowiedzieli na pytanie, gdzie lokować obiekty wysokie. No i wyszło, że najczęściej nie tam, gdzie chcą.
Cały czas mówimy o historii, porozmawiajmy zatem o przyszłości. Jak się zaczęły wasze myśli, żeby zaprojektować coś takiego jak nowoczesny kampus akademicki?
W naszym zakładzie urbanistyki na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym realizujemy od wielu lat takie tematy projektowe, które wiążą się właśnie z rewitalizacją czy z rewaloryzacją tych obszarów Nowego Miasta. I w ramach tych projektów kampus akademicki zazwyczaj wypływał jako jeden z takich bardziej logicznych elementów kompozycji tego terenu, dlatego że już w tym obszarze, w bliskim sąsiedztwie istnieje szereg budynków, czy to właśnie naszego ZUT-u, czy uniwersytetu. I wydawało się to bardzo logiczne, żeby w tych okolicach lokalizować tego rodzaju funkcje, wzmacniać ją i tworzyć pewną taką kondensację tej przestrzeni razem.
Jeszcze na pewno też atutem jest bliskość dworca kolejowego, które w przypadku właśnie tutaj kampusów uniwersyteckich i różnych właśnie funkcji związanych z działalnością środowiska akademickiego jak najbardziej ma rację bytu. Jest wiele atutów Nowego Miasta, o których tutaj warto to mówić. Ja może jeszcze tak w kwestii formalnej podkreślę, że w tej chwili mamy wystawę w Galerii Architektów Forma, którą zresztą mam przyjemność prowadzić i tam wśród powiedzmy tych tematów, które wcześniej w naszych wcześniejszych poszukiwań prezentowane są te najnowsze prace opracowane przez studentów architektury 4-5 roku, także projekty dyplomowe dotyczące właśnie Nowego Miasta, przygotowane pod kierunkiem czy z inicjatywy doktora Marka Wołoszyna, który jakby tutaj ten temat wskrzesił i nagłaśnił.
Przypomniałem sobie, że ja w pewnym momencie, tylko to było bardzo, bardzo dawno, o czymś takim myślałem, bo przypomniałem sobie konkurs na Podzamcze, kiedy jeszcze Podzamcze w ogóle się decydowało, że w ogóle będziemy je odbudowywać, bo na początku wizja była, że naprzód będzie tylko i wyłącznie trawa, po wwiezieniu wszystkiego, co się dało do Warszawy na odbudowę.
Tak to było, koniec lat 50. i początek 60.
Potem była wizja, żeby zbudować tam kilka wieżowców, jako tworzenie nowej sylwety. Oczywiście tak przepiękny, jak reszta blokowisk. To na szczęście upadło, a potem pojawiła się właśnie myśl, żeby jednak może troszkę odbudować, chociaż troszkę tam już rozjechane było to wszystko komunikacyjnie, więc miejsca było niewiele, odbudować. I teraz sobie przypomniałem, że ja wziąłem udział w takim konkursie i w właśnie na Podzamczu lokowałem właśnie taki kampus uniwersytecki. Zapytał pan gdzie. Przypomniała mi się lokalizacja, która oczywiście jest niemożliwa do teraz do zrealizowania, ale wtedy można było o tym rozmawiać, ale zadaniem było tego konkursu ulokowanie tam mieszkaniówki, więc oczywiście wpadłem od razu w kategorię, że tak powiem, niespełniającą warunków, ale mimo wszystko chciałem się odważyć na to, żeby poświęcić czas całego zespołu zresztą z bardzo szacownymi ludźmi, których namówiłem na to, między innymi z panem Sekulą, który był szefem tego zespołu, ja byłem młodym bardzo asystentem i wymyśliłem coś takiego, że po prostu na tej strukturze ulic, które tam są, które już nic więcej nie było, że na tym nadbudować kampus, który byłby w parterze absolutnie dostępny dla wszystkich, był takim centrum, takim inkubatorem pewnej energii, a dopiero w wyższych kondygnacjach, zresztą nie za wysokich, 2 kondygnacje, 3 najwyżej, mieściła się ta cała część bardziej akademicka. Także myśl, czy to właśnie będzie na Nowym Mieście, czy w innych obszarach, to jest to rzecz niezwykle cenna, istotna, na pewno dużo lepsza niż to, jak te wszystkie uczelnie, które mamy, robią takie wrażenie, że ktoś bombę, prawda, po to podłożył i po kawałku gdzieś się rozleciało po różnych kątach Szczecina. To nie jest chyba rozwiązanie. Nie jest oczywiście moim zdaniem rozwiązaniem dobrym tworzenie kampusu jako zamkniętej struktury, żeby za legitymacjami się tam by wchodziło, ale bez wątpienia na pewno to się powinno scalać, a nie wyrzucać tego poza struktury miejskie, jak w Europie w latach 70. mniej więcej w Niemczech bardzo to było popularne, wyrzucało się taki kampus akademicki poza miasto, no bo będą mieli tam zieloną trawkę, prawda, świeże powietrze, ale to się wyrywało z kolei, tworzyło się getto takie już zupełnie pozamiejskie.
No, no u nas przecież taka sytuacja jak najbardziej ma miejsce. No, zwróć uwagę, że Politechnika Szczecińska wtedy, teraz już Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, adaptacja obiektów na Żołnierskiej, tam przerzucenie nas z Piastów w tamtą przestrzeń, Uniwersytet Szczeciński na Cukrowej, nowy oddział, to wszystko są jakby, to jest polityka ostatnich lat i to rozproszenie, że tak powiem, postępuje.
To wynika nie z faktu jakiejś, tak mi się przynajmniej wydaje, jakiejś koncepcji, no bo można oczywiście spierać się pod tytułem, czy koncentrujemy, czy dekoncentrujemy. Tylko to wynika, moim zdaniem, tylko z bardzo prostej sprawy. No gdzieś pojawił się budynek, Rosjanie odeszli, no to w związku z tym zagospodarowano. I nie związane to było z jakąś koncepcją, wizją, tylko było, no jest budynek, no dobra, no to...
I zamiast budować, to go odbudowano.
Wydaje mi się, że podstawą wszystkich takich decyzji powinna być właśnie wizja, która czasami jest szalona, czasami wyprzedza swoją epokę, jest niezrozumiała, ale powinno się takie wizje tworzyć, powinno się o nich rozmawiać.
Padła tu już parę razy nazwa Nowe Miasto. Przybliżmy, bo nie każdy ze słuchaczy wie, o czym my rozmawiamy tak naprawdę.
Nowe Miasto to jest najstarsza ekstensja Starego Miasta. To jest obszar, na którym po wyburzeniu murów miejskich miasto zaczęło się rozwijać. Niestety w późniejszym okresie te fortyfikacje jeszcze pruskie tam pozostawały.
I no to tak dzisiaj się mówi Fort Prusy.
Tak, dokładnie. Ten teren niestety nie miał szczęścia i nie rozwijał się tak, jak powinien. I później w okresie już po przejęciu Szczecina przez Polskę te tereny były rezerwowane przez wojsko cały czas. Stąd też taka stagnacja, w której obecnie znajdują się te obszary i w zasadzie on jest do tej pory zupełnie pusty, nieużytkowany. Tam w zasadzie te obiekty, które zostały zaadaptowane, czy to na funkcje uczelniane, czy to na jakieś inne urzędowe.
No choćby Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego tam znalazł swoje miejsce.
To wciąż nie powoduje, że ta przestrzeń jest, czy robi wrażenie właśnie jakiejś przestrzeni miejskiej. To jest raczej wciąż obszar ekstensywnego użytkowania i pomimo bardzo dobrej dostępności, on się znajduje w samym centrum miasta, wciąż pozostaje pusty i te realizacje, które tam się tworzą, czy to osiedle pionierów, które się tam rozbudowuje, to nie jest przestrzeń na miarę tego miejsca, to nie są obiekty na miarę tego miejsca.
No tak, szczególnie jak się popatrzy, to z jednej strony od ulicy Narutowicza mamy dawne technikum kolejowe, jeden z budynków, potem mamy jakieś budy, garaże i dopiero na końcu wspomniany przeze mnie Wydział Uniwersytetu Szczecińskiego i cały środek jest do wykorzystania, czyli ta wasza wizja, ja tu na początku zapytałem o marzeniach, ta wasza wizja tam jest prosta do zrealizowania.
Bo oczywiście zawsze za tym wszystkim stoją pewne ustalenia, stoi własność i szereg innych tutaj ograniczeń. Natomiast rzeczywiście potrzebna jest artykulacja tej wizji, bo wszystko jest możliwe w momencie, kiedy ta wizja rzeczywiście zaczyna działać. To jest przede wszystkim olbrzymi obszar. To jest olbrzymi obszar i z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Myśmy swego czasu robili takie analizy. Można byłoby spokojnie przenieść całe osiedle Kaliny Przyjaźni w to miejsce, znaczy tych ludzi, którzy tam mieszkają, osadzić w centrum. Czy jest to obszar, z którego jakby skali sobie nie uświadamiamy, bo wydaje się, że widać, że życie już jakby omija ten obszar po prostu. Rzadko tam bywamy. Trzeba sobie ten obszar uświadamiać i próbować jakieś wizje generować. Rzeczywiście to, co Klara mówiła wcześniej, te działania, które w tej chwili tam się pojawiają, nie mają charakteru jakiejś, prawda, realizacji wizji, tylko jest po prostu adaptowanie pewnych fragmentów przestrzeni po to bieżące potrzeby. Ale zabudowa deweloperska szybko się rozwija i to jest tak, że w momencie, jak powstanie parę takich rodzynków, to już jakby pewna możliwość całościowa organizacji tej przestrzeni zostaje dość poważnie ograniczona. Także trzeba, że tak powiem, mieć całą wizję tej przestrzeni i jakoś ją tam kształtować. Tutaj aspektów jest więcej. No, ulica Dąbrowskiego, nowa obwodnica, która może się pojawić, czy będzie zrealizowana, czy nie. Tam jest szereg również przeszkód. Są też olbrzymie tereny, które przylegają do Nowego Miasta, właściwie wchodzą jeszcze w skład Nowego Miasta. Trzeba po prostu to, że tak powiem, krok po kroczku rozpracowywać.
No ale tak jak mówiliśmy, marzenia się spełniają, więc może zarazicie kogoś, kto ma władzę.
Mamy nadzieję, że kogoś zarazimy. Myślę, że potrzebna jest współpraca, znaczy środowiska powinny się jednoczyć, środowiska akademickie różnych uczelni powinny się jednoczyć, żeby mieć większą siłę głosu, żeby móc przeforsować, powiedzmy, różne dziwne idee, które nam aktualnie wydają się nie do zrealizowania. Po to, żeby właśnie ta zabudowa deweloperska nie zamknęła nam szansy na zaadaptowanie tego obszaru na coś o znaczeniu ogólnomiejskim, a nie tylko lokalne.
To zjednoczenie, ono powinno, że tak powiem, tutaj być szerokie. To znaczy z jednej strony to jest zjednoczenie naszego środowiska akademickiego, a przecież to są różne uczelnie, Uniwersytet Zachodniopomorski, Uniwersytet Technologiczny i tak dalej. Z drugiej strony jest to też poszukiwanie jakiejś jedności, zjednoczenia między światem, prawda, nauki, a światem gospodarki, czyli powiedzmy integracja takich przestrzeni właśnie akademickich z parkami innowacji technologicznymi też wydaje się być takim sensownym kierunkiem. No i wreszcie jedna rzecz, o której trzeba tutaj powiedzieć podczas tego sympozjum, które towarzyszyło wystawie, o której wspominałem, organizowanej przez Marka Wołoszyna. Padło szereg głosów, no, była bardzo interesująca dyskusja i przede wszystkim padały konkretne przykłady realizacji takich kampusów na terenie Polski. Przyznam szczerze, nie jestem w tej chwili w stanie zacytować tych danych, natomiast były to kwoty rzędu kilkuset milionów złotych, które są inwestowane w miastach mniejszych od Szczecina. Czyli to jest możliwe, tylko trzeba, że tak powiem, się o to postarać.
Sama idea Floating Garden osobiście mi się podoba, tylko jak na mój gust brakuje łącznika. To znaczy brakuje dojścia do tego. To jest zbyt dalekie, niepoparte ścieżką dojścia.
No ale gdybyśmy zaczęli realizować, powiedzmy nawet równolegle, dwa projekty. Projekt kampusu na Nowym Mieście i zabudowę pokazaną w tej wizualizacji Floating Garden, nie czekając tych 50 lat, tylko już.
No właśnie o to chodzi. Tylko, że do tego potrzebne jest całe przyrządowanie planistyczne, prawne, czyli plany miejscowe, wcześniej studia. To, o czym kolega powiedział, wiązanie też i biznesu z tym wszystkim, ale sposób rozsądny, taki, który pozwala skanalizować pieniądze ludzi, którzy chcą inwestować w coś, co nie będzie tylko i wyłącznie zwrotem wydanych pieniędzy przez tych ludzi, ale będzie miało to wartość dodaną, że no, choćby, że powiedzieć rzecz mocno kontrowersyjną w wielu momentach, stary browar w Poznaniu, który był oczywiście inwestycją czysto biznesową, ale stał się też elementem nowej kultury zupełnie, chociaż oczywiście otoczki różnych tam skandali w tym wszystkim były, więc da się to moim zdaniem łączyć, tylko właśnie w Szczecinie tego za bardzo, ja przynajmniej nie czuję.
Ale żeby tak minorowo nie kończyć, to ja powrócę do początku naszej rozmowy. Marzenia potrafiają się spełniać, myślę, że pani też ma takie podejście do tego.
Wszystko, co robimy, cała nasza praca zawodowa jest w zasadzie marzeniem. My marzymy o pięknym mieście i to, co robimy, no, staramy się wytyczać pewne niedoścignione wzorce, jak powinno miasto się kształtować, jak powinno wyglądać, żeby było piękne.
Pulsar. Magazyn Pulsar powstał dziś przy współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym. Pulsar. Dziś dziękuję już za uwagę. Ponownie spotkamy się znów za tydzień o tej samej porze. Marek Borowiec już teraz zaprasza. Pulsar.